Witam was wszystkich bardzo serdecznie, moi kochani. Dawno się nie widzieliśmy, więc po krótkiej przerwie mam ważne pytanie w kontekście kazania, ale też pytanie, które warto zadać, kiedy się spotykamy. To będzie ważne pytanie, więc dam wam chwilę do namysłu. Czy jesteś szczęśliwy? Ja gdybym usłyszał takie pytanie, prawdopodobnie w głowie pojawiłaby mi się taka lista rzeczy do odhaczenia. To zrobiłem, tego nie zrobiłem. To mam, tego nie mam. Zrobiłbym bilans zysków i strat i stwierdził, no trochę jestem szczęśliwy. Ewentualnie zdałbym się kompletnie na swoje wewnętrzne poczucie, zamknął oczy i stwierdził, czy moje serce i umysł podpowiadają mi. Co mi mówią, czy ja jestem szczęśliwy, czy nie? Jest to wszystko trochę paradoksalne, ponieważ żyjemy w kulturze, która jest wręcz owładnięta ideą szczęścia jednostki, szczęścia osoby. A jednak można byłoby zadać pytanie, czy my w tej pogoni za szczęściem nie zgubiliśmy jego głębszego, szerszego znaczenia? Z perspektywy naszej dzisiejszej kultury właściwie szczęście jest zredukowane do jakiegoś naszego wewnętrznego, psychicznego stanu, serca czy umysłu. Dla nas być szczęśliwym i czuć się szczęśliwym to jest jedno i to samo. Biblijna wizja szczęścia zdaje się być tak bardzo radykalnie odległa od tego naszego intuicyjnego poczucia, od tej intuicyjnej, kulturowej definicji, że nawet słowo jest odrobinę inne, ponieważ w Biblii czytamy o błogosławieństwie, o ludziach błogosławionych, co mniej więcej oznacza szczęśliwi. Jak według Biblii wygląda człowiek szczęśliwy? Jak być szczęśliwym według Biblii? Jeśli macie w głowie jakiś super szybki komputer, to właśnie wykonaliście śledztwo. Paweł mówi kazania z Księgi Samuela. Teraz ma mówić o śmierci Saula. Ale gdzie tam jest szczęście? Przecież nawet Dawid zapłacze nad Saulem. Ale z drugiej strony mamy pierwszą niedzielę Adwentu, czyli czas, gdzie w naszym kościele standardowo, tradycyjnie już można powiedzieć, mówimy i słuchamy kazań typologicznych. I dokładnie tak będzie. Na chwilę się przełączę z Księgi Samuela, ale nie idę daleko. Przełączę się na chwilę do Księgi Psalmów, które w dużej mierze zostały skomponowane z psalmów napisanych przez króla Dawida, o którym czytamy w Księdze Samuela. I jeśli jesteś z nami od niedawna, to być może nie kojarzysz, że mamy taki zwyczaj, żeby podczas Adwentu mówić te kazania typologiczne. Może nawet się zastanawiasz, kazania typo jakie? To pozwól, że krótko wyjaśnię, o co chodzi i najlepiej mi będzie to wytłumaczyć na przykładzie. W Pięcioksięgu Mojżeszowym czytamy na przykład w Księdze Powtórzonego Prawa takie słowa w 18 wersecie, w 18 rozdziale, od 18 wersetu, więc łatwo zapamiętać. Wzbudzę im, czyli Izraelitom, proroka spośród ich braci, takiego jak ty, Mojżeszu. Włożę moje słowa w jego usta i oznajmi im wszystko, co mu nakażę. Ja rozliczę każdego, kto nie posłucha moich słów, które ten prorok oznajmi w moim imieniu. I to nie jest typologia. To jest bezpośrednie, wprost proroctwo na temat Mesjasza, który ma przyjść. Ale w tym samym Pięcioksięgu Mojżeszowym czytamy historię o tym, jak Izrael został uwolniony z niewoli egipskiej i prowadzony w cudowny sposób przez Boga przez pustynię, gdzie Bóg ich w cudowny sposób karmił manną i napoił ich również w nadnaturalny sposób ze skały. I apostoł Paweł w liście do Koryntian wykorzystuje tę historię, by napisać coś takiego. Ponadto wszyscy Izraelici jedli ten sam duchowy pokarm, wszyscy pili ten sam duchowy napój, bo pili z towarzyszącej im duchowej skały, a tą skałą był Chrystus. Apostoł Paweł wykorzystuje właśnie tę historię do typologii, żeby przedstawić jakiś typ Chrystusa w Starym Testamencie, którym była ta skała, z której zostali napojeni Izraelici. Tym będą kazania typologiczne i tym zawsze są, kiedy mamy Adwent i kiedy pochylamy się głębiej nad tym aspektem, przygotowując się też niejako na święta Bożego Narodzenia. I powiem wam w sekrecie, że Księga Psalmów, nad którą chciałbym się dzisiaj pochylić, to nie jest moja ulubiona księga biblijna. I może też tak masz. Duża księga pełna poezji. Mało tego, co może być dużym utrudnieniem, poezji, która się nie rymuje. I z Księgą Psalmów jest oczywiście wszystko okej. To jest raczej mój defekt, więc poniekąd to kazanie mówię do siebie. I bardzo się cieszę, że mogłem się pochylić głębiej nad tą Księgą Psalmów, bo przy głębszym przestudiowaniu i pochyleniu się nad tą księgą jest ona arcyfascynująca. Dlaczego tak jest? Nie wiem, czy lubicie statystyki. My, faceci, jesteśmy w to dobrzy. Wyobraźcie sobie, drogie panie, że wasi mężowie, ojcowie, bracia wiedzą, o czym mówi statystyka. Liczba podań progresywnych w tercji ofensywnej. Mało tego, prawdopodobnie wiemy, który reprezentant Polski przeważnie w tej statystyce wypada najlepiej. I kiedy spojrzymy na Księgę Psalmów, to ona jest absolutnie wyjątkowa. Jaka jest najczęściej cytowana księga Starego Testamentu w Nowym Testamencie? Księga Psalmów. Jaki jest najczęściej cytowany rozdział Starego Testamentu w Nowym Testamencie? W zależności jak liczyć, Psalm 110 będzie albo ex aequo na pierwszym miejscu, albo ex aequo na drugim. Jaki będzie najczęściej cytowany werset Starego Testamentu w Nowym Testamencie? Znowu, pierwszy werset Psalmu 110 będzie albo ex aequo na drugim miejscu, albo ex aequo na trzecim. Werset, który mówi, powiedział Jahwe memu Panu, usiądź po mojej prawicy, aż położę twoich wrogów jako podnóżek pod twoje stopy. Znowu, jeśli zerkniemy na najobszerniej zacytowany rozdział Starego Testamentu w Nowym, znowu będzie to psalm. Można byłoby sparafrazować nieco Charlesa Spurgeona i powiedzieć, że Nowy Testament jest jak boskie kazanie na temat Księgi Psalmów. I chciałbym pomówić dzisiaj trochę o Księdze Psalmów jako całości. Ale oczywiście, jakbym miał przejść przez wszystkie 150 psalmów, to nikt by tego nie zniósł ze mną włącznie, więc skupię się na pierwszych dwóch. Ponieważ w pierwszych dwóch psalmach, które są wstępem do Księgi Psalmów, nastąpi takie fascynujące spotkanie tych dwóch światów, typologii i bezpośredniego proroctwa o Mesjaszu. Nawet słowo Mesjasz padnie w psalmie drugim. I to zderzenie tych dwóch światów, typologii i bezpośredniego proroctwa, urodzi tak naprawdę dwa pytania. Czy jeszcze możemy mówić o typologii oraz o czym tak naprawdę jest Księga Psalmów jako całość? I teraz głupia obserwacja, ale jakże przydatna odnośnie Księgi Psalmów. Jak otworzymy nasze Biblię idealnie na środku, to otworzymy na Księdze Psalmów. Bardzo przydatne, więc zróbmy to i przekartkujmy do psalmu pierwszego. I brzmi on tak. O, jak szczęśliwy jest ten, kto nie kieruje się radą bezbożnych, nie przesiąkł podłością grzeszników, nie zajął miejsca w gronie szyderców. A jego rozkosz to prawo Pana, nad jego prawem rozmyśla za dnia oraz nocą. Będzie jak drzewo zasadzone wśród strumieni, które wyda owoc we właściwym czasie. Jego liście nie pożółknie, a czego się nie podejmie, to skończy z powodzeniem. Z bezbożnymi będzie inaczej. Ci będą jak plewy, które wiatr rozwieje. Dlatego bezbożni przepadną na sądzie, podobnie jak grzesznicy w gronie ludzi prawych. Pan bowiem strzeże poczynań sprawiedliwych. Posunięcia bezbożnych zakończą się przegraną. I na pierwszy rzut oka można byłoby bardzo łatwo przygotować taką moralizującą pogadankę na temat tego psalmu. Chcesz być szczęśliwy? Czytaj Biblię. Czytaj dużo Biblii. Jak ci się nie chce, to staraj się bardziej, próbuj mocniej, a będziesz szczęśliwy. Zerknijmy trochę głębiej jednak w ten psalm. I pierwszy psalm zaczyna się, a w związku z tym i cała Księga Psalmów, w niezwykły sposób, od niesamowitego słowa błogosławiony. A właściwie jest to wykrzyknienie, o jakże błogosławiony. I jest to niesamowity początek księgi, która zdaje się być zbudowana na tym słowie, jak zauważył John Donne. Ponieważ Księga Psalmów zagarnia dla siebie ponad połowę wszystkich wystąpień słowa błogosławiony ze Starego Testamentu. Jeśli chcemy poszukać szczęścia, jeśli chcemy poszukać błogosławieństwa, to jesteśmy w doskonałym miejscu. Zwłaszcza, że w Księdze Psalmów ani razu nie pada słowo biada. I to błogosławieństwo dotyczy człowieka. Ale jakże niesamowity jest to człowiek. Koniecznie musimy go poznać. Zobaczmy uważnie na dwa pierwsze wersety. I tutaj niestety język polski ani tłumacze nie pomagają nam za bardzo dostrzec tej wyjątkowości. Anglojęzyczne tłumaczenia są tutaj lepsze, ponieważ kiedy chcielibyśmy przybliżyć nieco pierwszy werset do oryginału, brzmiałby on: o jakże szczęśliwy jest ten człowiek, ten konkretny, ten określony. I to w języku polskim, ten rodzajnik określony ten, brzmi tutaj cokolwiek sztucznie, ponieważ to jest pierwszy psalm otwierający księgę, więc który człowiek to jest ten? Ale to jest właśnie ta niezwykłość księgi psalmów i tego psalmu konkretnie, ponieważ no, ten człowiek, ten, o którym ciągle mówimy, ten, którego ciągle zapowiadamy, ten, o którym już słyszeliście, to jest ten człowiek. Tu nie jest mowa o jakimkolwiek człowieku, który jest błogosławiony, jeśli ma te cechy, o których czytamy dalej. To jest ten konkretny człowiek, o którym wszyscy wiedzą i da się o nim jeszcze powiedzieć to, co czytamy w kolejnych wersetach. I powiedzmy sobie szczerze, ten wstęp nie jest o nas. Były takie momenty, że starałem się bardzo, szybko się to kończyło, ale nawet w tych moich najlepszych 5 minutach w życiu nie powiedziałbym o sobie tego, co jest powiedziane o tym wyjątkowym człowieku. I bardzo łatwo może nam jeszcze uciec kolejna rzecz, kolejna niezwykłość tego człowieka, która jest opisana w drugim wersecie. Super, przełączony slajd. Bardzo łatwo nam może umknąć, tu też jest problem z językiem polskim i z tłumaczeniem. Anglojęzyczne tłumaczenia by nam tu pomogły. Ponieważ czytamy o tym wyjątkowym człowieku takie słowa. Jego rozkosz to prawo Jahwe i nad swoim prawem rozmyśla i medytuje dniem i nocą. I prawo w tym wersecie ma dwóch właścicieli. Właścicielem prawa jest Bóg, ale to prawo jest też własnością tego wyjątkowego człowieka. Jeśli myślisz sobie, Paweł, ale fikołki, ale coś tu próbujesz kolanem wepchnąć, to nie dość, że anglojęzyczne tłumaczenia tak to oddają, to jeszcze postchrześcijańscy, właściwie antychrześcijańscy, średniowieczni żydowscy komentatorzy dokładnie to samo zauważają, Kerashi albo Radak. Więc mamy do czynienia z niezwykłym, błogosławionym człowiekiem, którego prawo to prawo Pana. I musimy jeszcze dodać, że ten człowiek, ten wyjątkowy, niesamowity człowiek jest święty, ponieważ on jest nie tylko doskonałym studentem prawa, nie tylko je doskonale zna, ale też je doskonale wykonuje, co czytamy w wersecie pierwszym. On z grzesznikami i z bezbożnymi nie ma nic wspólnego. Grzesznicy są tam, on stoi tu. Jest, można powiedzieć, święty. Jest tak samo pilnym studentem prawa, jak i jego wykonawcą. Niezwykły, błogosławiony, święty i sprawiedliwy człowiek. I dalej przeczytamy, co on z tego ma. I co on z tego ma? Co to jest to błogosławieństwo? Po co mu to wszystko? Czytamy to w kolejnych wersetach, gdzie od wersetu 3 mamy ten wspaniały obraz, tę wspaniałą metaforę, obraz przyrodniczy, można nawet powiedzieć dendrologiczny, obraz pięknego drzewa, pięknego, zielonego, owocującego drzewa. Jesteśmy de facto przecież w księdze poetyckiej, więc tego typu figury stylistyczne nie powinny nas dziwić. Mamy zatem ten obraz drzewa zasadzonego nad strumieniami wód. Więc okoliczności przyrody są mu niestraszne. Może być upał, a ono i tak jest nawadniane. Nic mu nie grozi, upał jest mu niestraszny. I to nie jest moja obserwacja, tylko obserwacja Jeremiasza, który w 17 rozdziale swojej księgi bardzo pięknie medytuje nad tym psalmem i nad tym obrazem drzewa. Stąd też jego wiecznie zielone liście. To jest drzewo, które nigdy nie więdnie, ponieważ jest cały czas podłączone do źródła wód. Można powiedzieć, to drzewo żyje wiecznie. Owocuje też cały czas. I tu paradoks jest taki, że drzewa nie owocują dla siebie. To jest drzewo, które jest też źródłem błogosławieństwa dla innych. I ten przyrodniczy, ten dendrologiczny obraz jest kontynuowany dalej w następnych wersetach. Tylko tym razem kamera z tego jednego konkretnego człowieka przerzuca się, przenosi się na grupę osób. Opuszczamy liczbę pojedynczą, a wchodzimy w liczbę mnogą. I pierwszą grupą, na której nasza kamera się skupi, będą bezbożni, czy też niegodziwi, w zależności od tłumaczenia. I oni w przeciwieństwie do tego pięknego, zielonego, wiecznie owocującego drzewa są jak plewa. I kontrast jest tutaj kompletny, ponieważ plewa powstaje po wymuceniu zboża. Jest to w najlepszym przypadku mało wartościowy pokarm, pasza dla zwierząt. A w najgorszym przypadku jest to coś, co rozwieje wiatr albo zostanie spalone. Dlatego plewa jest często używana w języku opisującym sąd. Nie ma zaskoczenia, że i tu się pojawia sąd. W wersecie 5 właśnie czytamy o tym i pojawia nam się obraz sądu. Niegodziwi na tym sądzie się nie ostoją. Kolejny kontrast w przeciwieństwie do sprawiedliwych. I nagle w naszym psalmie, trochę znikąd, pojawiają się sprawiedliwi. I sprawiedliwi na pewno nie są tą plewą, ponieważ oni nie przeminą. Już bardziej przypominają to drzewo. Natomiast znowu mamy kontrast między sprawiedliwymi a tymi bezbożnymi. I bardzo łatwo tutaj wpaść w pewną pułapkę dotyczącą księgi psalmu, bo moglibyśmy zapytać, no to co teraz? I pułapka polega na tym, że czasami patrzymy na księgę psalmów jako na taki chaos poezji. Utwory poetyckie wrzucone do jednej księgi trochę bez ładu i składu. Jak jest nam smutno, to kartkujemy na psalm lamentacyjny. Jak jest super, to kartkujemy na psalm, który wychwala Pana Boga. Jak mamy kłopoty, to kartkujemy na psalm, gdzie jest mowa o zaufaniu i ufności do Pana Boga. Ale wystarczy małe śledztwo, krótkie, szybkie uruchomienie naszego superkomputera i zaobserwujemy dwie rzeczy. Jeśli zrobiliście to, co ja, przekartkowaliście i otworzyliście wasze Biblię na psalmie pierwszym, to zobaczycie tam taką adnotację księga pierwsza. Psalmy od 1 do 41. Księga psalmów jest podzielona na 5 ksiąg. Skojarzenie z pięcioksięgiem mojżeszowym jest prawdopodobnie automatyczne i narzuca się samo, ale już to sugeruje i zdradza pewną intencję w redakcji i w kompilacji tej poezji. Druga rzecz, jaką zauważymy, kartkując nawet psalmy, to, że nie są one ułożone na przykład pod kątem autorstwa. Ponieważ psalmy Dawida będą się mieszały z psalmami Mojżesza, z psalmami Asafa, synów Koracha, nie są też ułożone chronologicznie, ponieważ pierwszy psalm, gdzie jest adnotacja, kto go napisał i kiedy, to jest psalm 3. Był napisany przez Dawida podczas jego konfliktu z jego synem Absalomem, a tam przecież nawet nie dotarliśmy jeszcze w naszych rozważaniach nad księgą Samuela. Te psalmy, które mówią o historiach, które już zdążyliśmy sobie opowiedzieć, konflikt z Saulem, wizyta u Filistynów, morderstwo Ahimeleka, to wszystko są dalsze psalmy. Więc już to śledztwo nam powie, że księga psalmów jest jakoś zredagowana, jest jakoś ułożona, ale nie jest ułożona ani autorami, ani chronologicznie. Więc co za idea przyświecała kompilatorom, redaktorom księgi psalmów? Dlaczego psalm pierwszy jest pierwszy, a drugi jest drugi na przykład? I potraktujmy na chwilę poważnie tą ideę, to co obserwujemy, że księga psalmów jest jakąś całością, a nie tylko odseparowanymi, rozrzuconymi, niepowiązanymi kawałkami poezji. W księdze psalmów, w pierwszym psalmie, czytaliśmy o tym wyjątkowym człowieku, o jakiejś grupie bezbożnych, o Radzie Szyderców, o sprawiedliwych, o Bożym Sądzie. No to zapytajmy, to kim jest ten człowiek? Skąd ci niegodziwi, niesprawiedliwi, grzesznicy? Co to za rada? Co to za sprawiedliwi? Skąd oni się tam wzięli? Co dalej z tym Bożym Sądem? Przeczytajmy po prostu psalm drugi i poproszę o przełączenie slajdu. Dziękuję bardzo. Czytajmy. Dlaczego zbuntowały się narody, a ludy obmyśliły marność? Powstają królowie ziemi, również książęta zmówili się razem przeciwko Panu i Jego pomazańcowi, Jego Mesjaszowi. Zerwijmy ich więzy, zrzućmy z siebie ich pęta. Brzmi jak radzący niegodziwcy i bezbożnicy, knujący przeciwko Bogu i Jego Mesjaszowi. Być na ich drodze to być przeciwko Bogu. Czytamy dalej. Ten, który mieszka w niebie, śmieje się, Pan z nich szydzi. Przemówił też do nich w swoim gniewie, w swej gwałtowności ich zatworzy. Ja ustanowiłem sobie króla na Syjonie, mojej świętej górze. I teraz mówi ten Mesjasz, ten król. Obwieszczam zarządzenie. Pan powiedział do mnie, ty jesteś moim synem, ja cię dziś zrodziłem. Proś mnie, a dam ci w dziedzictwo narody i twą własnością uczynię krańce ziemi. Złamiesz je żelazną laską. Pokruszysz je jak naczynie garncarza. Co za niesamowity, niezwykły człowiek. Boży Syn, król, ustanowiony na Syjonie, na wzgórzu świątynnym w Jerozolimie. Co dalej z tym synem? Teraz więc, królowie, okażcie się rozsądni, przyjmijcie pouczenie, wy, sędziowie ziemi. Służcie Panu z bojaźnią i opamiętajcie się z drżeniem. Pocałujcie syna, aby się nie rozgniewał i abyście nie zgubili drogi, gdyż łatwo rozpala się jego gniew. I znowu mamy sąd. W psalmie pierwszym prawo należało do Boga Jahwe i do tego niezwykłego człowieka. Tutaj gniew i sąd należą do Boga w wersecie 5 oraz do syna, do tego wyjątkowego człowieka w wersecie 12. Więc mamy sąd i teraz zostali nam jeszcze tylko ci sprawiedliwi. Nasz psalm drugi kończy się w niesamowity sposób, bo w finale, w wielkim finale czytamy o jakże szczęśliwi, jakże błogosławieni wszyscy, którzy w nim szukają schronienia. I znowu mamy sprawiedliwych, którzy w ogromnym wręcz kontraście do tych bezbożnych królów właśnie idą za tym królem, za Mesjaszem, który jest królem na Syjonie, za Bożym Synem. W przeciwieństwie do tych spiskujących królów poddają się władzy Mesjasza i w nim szukają schronienia. I jest to niezwykły sposób na zakończenie psalmu, który w swojej wymowie jest raczej dość surowy i groźny. Również nie chciałbym, żeby nam to umknęło ani przez sekundę. Ten psalm kończy się wręcz zamyka niesamowitą klamrą to, co rozpoczął psalm pierwszy. Spójrzmy na tę klamrę. Psalm pierwszy zaczynał się od słów o jakże błogosławiony, szczęśliwy jest ten człowiek. A psalm drugi kończymy na pocałuj syna. O jakże szczęśliwi, jakże błogosławieni są wszyscy, którzy w nim, to jest w tym synu, szukają schronienia. I błogosławieni są wszyscy, którzy w nim szukają schronienia, to znaczy, że ty też możesz być błogosławiony. I ty też możesz być szczęśliwy, bo to właśnie szukanie w tym królu schronienia, to czyni nas błogosławionymi i szczęśliwymi. Nie kiedy król da nam pałace, nie kiedy król nam załatwi nowy, piękny dom albo nowy, piękny samochód. Jesteśmy błogosławieni, jeśli w nim, w królu, szukamy, i tutaj ważne słowo, schronienia, ratunku. Więc zapytam cię jeszcze raz, wrócę do mojego pytania z początku. Czy jesteś szczęśliwy? Czy to jest o tobie? Tym razem nasze tłumaczenia nam pomagają, ponieważ często zwrot pocałujcie syna jest tłumaczony jako złóżcie mu hołd albo oddajcie hołd synowi, złóżcie mu szczery hołd. Ponieważ w tym kontekście dokładnie o to chodzi. To jest pocałunek pełen radości, honoru i czci, uznający zwierzchność i autorytet tego króla. Mamy taki pocałunek, omawialiśmy go w pierwszej księdze Samuela. W 10 rozdziale, kiedy prorok Samuel namaszcza na pierwszego króla, króla Saula, właśnie całuje go z radością, że Bóg nad swoim ludem ustanowił króla. To o taki pocałunek tutaj chodzi. I zaraz będziemy świętować przyjście na świat Króla Królów, Bożego Syna, wyjątkowego człowieka i Jezusa Chrystusa. I będzie to tylko przyczynek do tego, żeby wspomnieć, jak co Adwent, że my w XXI wieku, tutaj w Gdańsku, czekamy na Jego drugie przyjście, na powrót Króla. I czy kiedy Chrystus powróci albo wezwie Cię do Ciebie, w jakim stanie Cię zastanie? Gdzie Cię znajdzie? Czy jako będziesz jak ten błogosławiony człowiek, który w nim szuka schronienia, czy raczej znajdzie Cię w gronie szyderców i bezbożnych? W gronie tych, którzy nie poddają się Jego królewskiej władzy. I ja wiem, współczesna narracja kulturowa jest raczej taka, żeby wyzbyć się wszystkich autorytetów, wyzbyć się wszystkich zwierzchności, żyć własnym, suwerennym, autonomicznym, niezależnym życiem. Nikt nam nie będzie mówić, jak mamy żyć. Współczesna kultura nas namawia do tego, żebyśmy raczej byli sobie sterem, żeglarzem i okrętem i pozbyli się wszelkiej władzy nad nami, żeby uwolnić samych siebie. Ale zobacz, jakże inny to król niż wszyscy, których znasz. Jak już mówiliśmy, nie jesteśmy tymi osobami z pierwszego psalmu. Nie jesteśmy tym błogosławionym człowiekiem z pierwszego psalmu. Tym, który nie idzie za radą bezbożnych, ale rozważa prawo dniem i nocą. Ale jeśli pocałujesz syna, jeśli złożysz mu ten hołd, wyznasz go Panem, Królem i Zbawcą, to będziesz błogosławiony. Znajdziesz w nim schronienie. Dlaczego? Ponieważ on, choć nie stał na drodze grzeszników, wstąpił na nią z krzyżem, kiedy szedł na Golgotę, żeby umrzeć za wszystkich grzeszników, takich jak ty i ja. I on, choć nie zasiadał w towarzystwie szyderców, poszedł na krzyż, gdzie został wyszydzony i upokorzony, po to, żebyś ty na sądzie nie był wyszydzony i upokorzony. I choć był doskonałym znawcą i wykonawcą prawa, został skazany jak jego największy przestępca. Po to, żeby Bóg w dniu sądu mógł spojrzeć na ciebie i powiedzieć: o, jakże błogosławiony, jakże szczęśliwy jesteś, synu, córko, bo nie poszedłeś za radą bezbożnych, nie wstąpiłeś na drogę grzeszników, nie zasiadłeś w gronie szyderców, ale miałeś upodobanie w moim prawie. A teraz chodź do mnie. Zasadzę cię jak piękne drzewo na wieczność. Podepnę cię pod źródła wód i będziesz ze mną cały czas. Twój liść nie uwiędnie, a wszystko, co zrobisz, powiedzie się. Czy jest większe szczęście niż usłyszeć to od Stwórcy? Nowy samochód, który i tak się zepsuje za jakiś czas. Piękny dom, który zmurszeje albo zostanie zbombardowany, albo sprzedany. Nie jesteśmy człowiekiem z psalmu pierwszego, ale przez wiarę i zaufanie i poddanie królowi z psalmu drugiego jesteśmy tym człowiekiem z psalmu pierwszego. Jesteśmy błogosławieni, czyli szczęśliwi. I jak wyglądałby nasz Kościół, gdybyśmy podążali za tym fragmentem Bożego Słowa? Gdybyśmy żyli w ten sposób, gdybyśmy mieli to rozumienie błogosławieństwa. gdybyśmy to rozumienie błogosławieństwa brali stąd, a nie z kultury. I nie musimy właściwie dużo szukać i bardzo spekulować, ponieważ w Nowym Testamencie mamy przykład takiego kościoła. W 4 rozdziale Dziejów Apostolskich mamy opisaną historię Piotra i Jana, którzy przed zgromadzeniem Żydów głoszą im, wzywają ich właśnie do tego, żeby pocałowali Syna. Głoszą im zbawienie, które jest w Jezusie Chrystusie i to, że to jest właśnie ten król, to jest właśnie ten zapowiadany Mesjasz. Ale, jak wiemy z psalmu 2, to się ludziom nie podoba. I Piotr i Jan zostają postawieni przed starszymi, przed Sanhedrynem. I tam Sanhedryn, nie mogąc znaleźć właściwie nic, za co można ich ukarać, grozi im, macie przestać głosić to imię, tu mowa o Chrystusie, i już więcej ani nie uzdrawiać, ani o nim nie mówić. Piotr i Jan mówią, my nie możemy milczeć. Naszą misją, naszym powołaniem, to co ma sens, to jest słuchać się Boga, a nie was ludzi. Wracają do kościoła, do swojego kościoła, w grupie ludzi opowiadają, co im się przydarzyło i wszyscy jako kościół wznoszą słowa tej wspaniałej i pięknej modlitwy. Od 24 wersetu czytamy, Władco, zawołali wspólnie jako Kościół, Ty, który stworzyłeś niebo i ziemię, morze i wszystko, co je wypełnia. Cytat z psalmu 146. Który ustami naszego ojca Dawida, Twojego sługi, powiedziałeś przez Ducha Świętego, dlaczego zbuntowały się narody, a ludy radzą daremnie? Powstali ziemscy królowie i wspólnie spiskują książęta przeciwko Panu i Jego pomazańcowi. Tutaj cytat z psalmu 2 z wersji greckojęzycznej z tłumaczenia z Septuaginty. Koniec cytatu, modlitwa kościoła jest kontynuowana. Rzeczywiście, zeszli się w tym mieście przeciwko Twojemu świętemu słudze Jezusowi, którego namaściłeś, Herod i Poncjusz Piłat wraz z poganami i plemionami Izraela. Uczynili to jednak, aby wypełnić wszystko, co i tak w swojej mocy i ze swojej woli już wcześniej ustaliłeś, że ma się wydarzyć. Boże, powiedziałeś, że przeciwko Mesjaszowi, przeciwko Twojemu Mesjaszowi będą spiskować. Herod próbował go zniszczyć, Piłat próbował go zniszczyć, nawet może myślał, że mu się udało, a i tak im się nie udało. Właściwie stało się dokładnie to, co Ty powiedziałeś. I teraz jaki ten Kościół wyciąga z tego wszystkiego wniosek? I z tej lektury psalmu, i z tego, co im się właśnie dzieje w tej Jerozolimie. Jest wołanie do Boga. A teraz, Panie, zwróć uwagę na ich groźby. Pozwól Twoim sługom głosić Twe słowo z przekonaniem i odwagą, albo z ufną odwagą w innych tłumaczeniach. Gdy Ty ze swojej strony wyciągasz rękę, aby leczyć oraz dokonywać znaków i cudów przez imię świętego sługi Twego, Jezusa. To jest Kościół, który podąża za przesłaniem tego, o czym sobie mówiliśmy. To jest błogosławiony i szczęśliwy Kościół. Kościół ludzi szczęśliwych. Szczęśliwych tym, że mogą głosić, jak wspaniałego Króla mają. Że właśnie odnaleźli w Nim schronienie. I to błogosławieństwo, to szczęście, które w Nim mają, i to posłuszeństwo, które mogą wyrazić swojemu królowi, jest znacznie ważniejsze, znacznie cenniejsze niż ta opozycja i brak konfliktu z tą opozycją, którą ma oczywiście ten Mesjasz. To jest Kościół, który prosi Boga o ufną odwagę i wyraża to przekonanie, że wszystko, co się dzieje, i tak Bóg już zapowiedział. Bóg nie traci kontroli. Czy jesteśmy gotowi prosić o taką ufną odwagę? I drugie pytanie, czy jesteśmy gotowi dostać tę ufną odwagę, gdy konsekwencje będą właśnie takie? Podsumowując, kończąc te rozważania, zobaczyliśmy pierwsze dwa psalmy jako tak naprawdę wstęp do większej całości. Ten wstęp posłużył nam, żeby spojrzeć na psalmy z trochę innej perspektywy, na Księgę Psalmów jako całość. I tak naprawdę z tej całości, z Księgi Psalmów, wyłania się obraz niesamowitego, niezwykłego człowieka. Mesjasza, który właśnie nadaje tym psalmom, tej księdze, kształt, rytm i przebieg. Tak naprawdę to jest jego historia. To są jego pieśni i jego modlitwy. I my, jeśli oddaliśmy mu hołd, jeśli pocałowaliśmy Syna, jeśli rzeczywiście szukamy w nim schronienia, on jest naszym królem, to jest też nasza historia. To są też nasze psalmy, nasze modlitwy i nasze pieśni. A Chrystus, ten Mesjasz, jest naszym błogosławieństwem i szczęściem. Więc pocałujcie Syna, złóżcie hołd Synowi, aby się nie rozgniewał i abyście nie zgubili drogi, gdyż łatwo rozpala się Jego gniew. O jakże szczęśliwi, jakże błogosławieni są wszyscy, którzy w Nim szukają schronienia. Król, jak dobrze być w Twoich rękach. Amen. Powstańmy proszę do modlitwy. Panie Boże, dziękuję Ci za ten wyjątkowy czas, który nam dzisiaj dałeś. Dziękuję Ci za to, że mogliśmy wspominać. Dużo teraz wspomnień. Dziękuję Ci za to, że mogliśmy w wyjątkowy sposób przypomnieć sobie o Twojej odkupieńczej śmierci na krzyżu poprzez pamiątkę, poprzez wieczerzę. Dziękuję Ci za to, że mogliśmy zebrać się jako Kościół i wspólnie spożyć wino, spożyć chleb, upamiętniając tym Twoją śmierć i Twoje zmartwychwstanie. Też dziękuję Ci za ten czas Adwentu, w którym jeszcze mocniej przypominamy sobie, że jesteśmy, czekamy na Twój powrót, na Twoje drugie przyjście. Wołamy, Maranata, Panie przyjdź. I za chwilę będziemy też wspominać Twoje pierwsze przyjście, kiedy narodziłeś się jako bezbronne dziecię, przeciwko któremu spiskują królowie, a i tak się nie udało. Dziękuję Ci, Boże, za Twój wspaniały plan zbawienia. Dziękuję Ci za to, że w tym planie zbawienia ująłeś też nas, za to, że możemy oddawać Ci cześć jako naszemu Panu i Zbawcy, że możemy cytować, śpiewać, zachwycać się psalmami jako naszymi psalmami, bo przecież dotyczącymi naszego ukochanego Króla, naszego ukochanego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Dziękuję Ci za to wszystko, co dla nas robisz, ile dla nas znaczysz. I proszę Cię, Boże, uwielbiaj się w naszym życiu i dodaj nam tej ufnej odwagi, by iść odważnie, głosić Twoje słowo, mówić o Tobie, patrzeć na świat tak, jak Ty na niego patrzysz, niezależnie od konsekwencji. Po to, byś Ty, Boże, był uwielbiony i wywyższony w naszych życiach ponad wszystko inne. Amen.